A w naszym studio Małgorzata Gosiewska, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, więc to figura. I pan Wojciech Jachymak, reżyser. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Będziemy rozmawiać o dzisiaj filmie w pana reżyserii.
Współreżyserii. Tak, bo jest nas dwóch. Jest Maciej Grabysa, który
odpoczywa
dzisiaj jeszcze, bo mamy dzisiaj premierę filmu, więc wyszedł tylko jeden na ten bój porannej audycji, kiedy trzeba tak wcześnie wstawać, zwłaszcza, że wczoraj mieliśmy pokaz specjalny, który się późno skończył.
Ósma, mógł się pan wylegiwać aż do 7:30, proszę pana.
Tak, ale są obowiązki, że tak powiem, tych, którzy mają pokazy, trzeba być do samego końca, towarzyszyć tym wszystkim gościom, którzy do nas przybyli wczoraj. Więc podzieliliśmy się. Ja jestem dzisiaj, a Maćka wyślemy następnym razem.
Cykl filmowy Przyjaźń w cieniu Kremla. To jest zestaw filmów. Będziemy dzisiaj mogli obejrzeć panów film. O czym?
To jest film, który jest kontynuacją pierwszego odcinka cyklu poświęconego świętej pamięci prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Kaczyńskiemu. I dzisiaj ta druga część dotyczy Ukrainy. Robiąc film z pierwszą częścią, zależało nam na tym, żeby pokazać ten kontekst wojny gruzińskiej. Jest to też związane z tym proroczym zdaniem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który wtedy już wiedział, że jeśli Gruzja jest zaatakowana, to będzie kolejny kraj, i tak się stało.
Zobaczył bierność Zachodu i rosnące ambicje Władimira Putina, więc wniosek był jednoznaczny, on był na tyle odważny, że go sformułował.
Tak, tak. No, dzisiaj dowiadujemy się więcej, że jednak ta piątka przywódców, która wtedy była w Gruzji w 2008 roku, oni właśnie wszyscy jednogłośnie tam pojechali, więc to też pokazuje, że wtedy, w tamtym czasie, ta wspólnota w Europie Środkowo-Wschodniej była bardzo mocna. Czego dzisiaj tak do końca jeszcze nie widać, ale widzimy, że się to znowuż odradza. Więc jakby ten okres pewnego takiego przestoju, on zaczyna znowuż przychodzić. Więc też liczymy na to, że nasz projekt, ten cykl filmowy, który w tym momencie ma drugi odcinek, będzie też jakby wspomagał ten proces. Bo poprzez pokazywanie, rzetelne pokazywanie historii, możemy przekonywać tych, którzy po prostu są manipulowani informacjami nieprawdziwymi.
Film to jest zapis ataku Rosji na Ukrainę. Mamy tutaj w tle i zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych. Już teraz wiemy, Holendrzy udowodnili jednoznacznie, że to byli Rosjanie, którzy obsługiwali tego Buka, że ten Buk stał na rosyjskim terytorium i strzelał w kierunku przestrzeni powietrznej na Ukrainie. No i jest to kraj, w którym odbywają się teraz Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej, a obecni tam różni działacze piszą Spasiba Rosja.
Tak, tak, to napisał Boniek, to wiemy. I to jest smutne, jak wielu udało się zwieść właśnie temu porządkowi na ulicach gościnności, pięknym stadionom. No to jest polityka Rosji, tak? Z jednej strony zajmuje terytoria, niszczy ludzi, morduje, a z drugiej strony piękny PR, jak mówię, no łapią się na to tak zwani Europejczycy. Gruzja pokazała, jak bardzo się złapali. Gruzja pokazała, że pobłażanie też do niczego nie prowadzi. Gruzja była swego rodzaju testem Putina wobec świata zachodniego. No i świat zachodni tego testu nie zdał. Powiedzmy sobie szczerze, że gdyby nie zdecydowana postawa wtedy świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to Gruzji już w ogóle byśmy nie mieli. A znowu, gdyby wtedy świat inaczej zareagował, to pewnie nie doszłoby do wojny na Ukrainie, na Donbasie, zajęcia Krymu. Kolejna rzecz, którą ten film w sumie jako tryptyk pokazuje, że że oczywiście Smoleńsk był pewną konsekwencją za tą Gruzję, za to, że plan Putina nie został zrealizowany.
I to jest jednoznacznie interpretowane w ten sposób w krajach byłego Związku Radzieckiego. Oni tam nie mają żadnych wątpliwości.
To prawda i ten film też to pokazuje, bo to się pojawia w relacjach różnych osób, zwykłych Gruzinów, ale też i polityków. To jakby wątpliwości tu nie ma. I prawda jest też taka, że gdyby nie stał się Smoleńsk, gdyby żył taki polityk jak Lech Kaczyński, to możliwe, że nie doszłoby do tych dramatycznych wydarzeń na wschodzie, bo on by tam był. Bo on by tam pojechał, bo on by znowu coś zorganizował, bo ta wspólnota, jaką zbudował w naszej części Europy, dalej by działała, dalej by funkcjonowała i może by zapobiegła dalszej eskalacji.
Produkcja tego filmu zajęła ile?
No, zaczęliśmy w 2012 roku, czyli dwa lata po katastrofie smoleńskiej i trwa cały czas praktycznie, bo my tutaj jakby nie poddajemy się, staramy się jakby dalej na bazie tych dwóch produkcji, które powstały, myśleć o kolejnej trzeciej, bo okazuje się, że jest potrzeba, jest ta pusta przestrzeń na to, żebyśmy cały czas pokazywali prawdziwą twarz naszego sąsiada ze wschodu.
Mamy ogromną propagandę Kremla, mamy tą propagandę, która jest podawana i przez rosyjskie media, i przez media utworzone w Rosji, jak na przykład całą sieć portali internetowych w Polsce, które różnego rodzaju wrzutki rosyjskie rozsiewają, raz podając się jako skrajnie lewicowe, raz jako skrajnie prawicowe. Mamy wreszcie dziennikarzy, którzy pracują w mediach zachodnich i również tą narrację Kremla nadają. No, przeciwstawiamy się jak możemy.
Tak, tak, tak.
I ten film jest tutaj dobrym przeciwstawieniem się. Dobrze by było, gdyby film zaistniał w Europie Zachodniej, by dotarł do młodego pokolenia, bo on pokazuje, czym jest putinowska Rosja i jakie z tym wiążą się zagrożenia. On pokazuje, że nierozerwalna z Rosją jest przemoc, morderstwa, łamanie praw człowieka. To jest coś, co po prostu wychodzi z tego systemu i jest obecne. Bo ja często powtarzam, że generalnie wojna zawsze jest straszna, zawsze niesie ból, dramat i śmierć. Ale wojna prowadzona przez Federację Rosyjską jest podwójnie straszna, ponieważ tam z założenia jest odgórne przyzwolenie na łamanie praw człowieka, na mordowanie, na torturowanie. Te bestie po prostu system wypuszcza, daje im takie błogosławieństwo i robią, co chcą.
Ale jest system również okrutny wobec własnych żołnierzy, którzy są którzy zabici wracają jako ładunek 200.
Tak, gruz 200, tak.
I po prostu albo w grobach nieoznaczonych, albo...
Albo były lotne krematoria, takie w samochodach jeżdżące po Donbasie, aby nie przedostało się do opinii publicznej, iż ginęli tam Rosjanie, by ich matki nie dowiedziały się, gdzie zginęli, i tak dalej, i tak dalej.
Także wszystko to mamy. Książki Arkadia Babczenko na ten temat dobrze opowiadam, jak działa to rosyjska machina wojenna. Dla nas ważne, że będą na tej promocji, będzie pan Juszczenko, były
to
prezydent Ukrainy.
To był wczoraj na tej pierwszej części dotyczącej wojny w Gruzji. Był też jako świadek, jako osoba obecna, towarzysząca świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu. Dzielił się tymi wspomnieniami, był poruszony filmem. Także tak, to że uświetnił nasz pokaz pan prezydent Juszczenko.
Dzisiaj rząd polski, idąc śladem Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007, buduje sojusz krajów o podobnej kulturze, o podobnych...
historii, świadomości, czym
tutaj
jest Rosja
w centralnej Europie, tak. No i buduje z sukcesem, mamy wiadomość od Mateusza Morawieckiego, że udało się zatrzymać przymusową relokację uchodźców, coś, co jeszcze wczoraj wydawało się mrzonką. i utrzymać porozumienie dublińskie. Będzie jednogłośne głosowanie w tej sprawie, czy to utrzymać, czy nie, ale my tutaj mamy cały czas ważny głos.
Czyli nasze argumenty przedostały się, zostały przyjęte, ale to właśnie dlatego, że byliśmy razem, że razem je prezentowaliśmy. To ta solidarność, bycie razem, współdziałanie, to też często pojawiało się we wczorajszej dyskusji po filmie pierwszej części Przyjaźnieniu Kremla, że razem po prostu jesteśmy w stanie wygrywać. I to jest coś, co powinno nam towarzyszyć. My się spieramy z Ukrainą, mamy problemy historyczne, nie uciekamy przed nimi.
Znaczy, ale my nie musimy... mamy żadnych problemów
Ukraińcy my mamy z tym, że Ukraińcy nie przyznają pewnej prawdy historycznej. No, to prawda. Tak, ale są też, jak mówię, tego nie zostawiamy, natomiast cały czas musimy pamiętać, by nie dać się wkręcić propagandzie sowieckiej, która próbuje nas skłócić, bo są sprawy dużo bardziej ważniejsze, a to są sprawy związane z bezpieczeństwem i w imię tego chociażby musimy próbować współdziałać.
Co dzisiaj? Będzie też dyskusja po emisji?
Tak, tak. Będziemy w tym samym miejscu.
To jest czyli Kino Wisła.
Kino Wisła, tak. To jest też ważne miejsce dla nas, ponieważ to jest parafia księdza Popiełuszki. Znamy też tą historię księdza i ona jest bardzo jakaś taka podobna do historii świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, gdzie pierwszy etap to jest próba złamania człowieka.
Parafianina zresztą.
Tak, tak.
Księdza więc, Popiełuszki.
No więc tak, więc to jest...
Może nie, bo on wtedy mieszkał w Sopocie. On już był, Jarosław Kaczyński był, a Lech mieszkał w Sopocie.
Więc ta konsekwencja jest bardzo podobna w tych dwóch przypadkach. Pierwsza jest próba złamania, zahamowania tych ambicji, oporowania Rosji, a jeśli się nie da, to wtedy eliminuje się człowieka. Więc mamy taką intuicję, że tak oto został Lech Kaczyński wyeliminowany, ponieważ był za ciężkim przeciwnikiem dla Rosji. Okazuje się, że jeden człowiek może zoporować tak wielką Rosję, więc skuteczność naszego prezydenta była nieoceniona. I tak dzisiaj mamy na Żoliborzu w tym ważnym miejscu pokaz drugiej części, pokazujący właśnie ten pierwszy etap łamania oporu Ukraińców, czyli tortury, próba osłabienia tej chęci bycia niepodległym i zobaczymy, jaki będzie kolejny etap. Czy to się zakończy tylko i wyłącznie na tych prowokacjach przygranicznych, czy Rosja jednak pójdzie dalej, bo zobaczy, że Ukraina ma za dużego ducha walki niepodległościowej i trzeba będzie użyć mocniejszych argumentów.
No, czekamy teraz na koniec mistrzostw z kolejną agresją, czy dopiero po rozmowie Trump-Putin, do której dojdzie w połowie lipca?
No dobre pytanie. Pewnie rzeczywiście rozmowa tutaj będzie istotnym elementem, mimo że do rozmowy będziemy mieli pewnego rodzaju wyciszenie, ale ja nie mam złudzeń, jeśli twardo nie przeciwstawimy się Putinowi, to pójdzie dalej. Mam wrażenie, że wielu polityków europejskich zaczyna przeglądać na oczy, coś zauważyło. No ale dalej mamy rozmowy i układy niemiecko-rosyjskie, Nord Stream 2. No więc kiepsko to wygląda, to co Włosi w tej chwili mówią, mówi się o zniesieniu sankcji, tak, bo przecież no, trzeba prowadzić
niedawno
interesy.
Niedawno zostały potwierdzone znowu na kolejne pół roku.
No dobrze, na kolejne pół roku i tak co pół roku wraca temat i co pół roku toczy się dyskusja. A Rosjanie są na Donbasie, a żołnierze ukraińscy ciągle na tym Donbasie giną, o czym nasze media chyba zbyt mało mówią.
Wiele osób, które wyjechało z Ukrainy, no to właśnie po to, by uciec przed służbą wojskową właśnie na wschodzie kraju.
Albo przed służbą wojskową, ale też i przed biedą, przed po to, żeby utrzymać rodzinę, wielu po prostu straciło cały dobytek, czy na Krymie, czy na Donbasie, więc są typowymi uchodźcami.
Wiadomo, wiele tutaj jest powodów, wiele różnego rodzaju dojść. Ta współczesna Rosja, która, bo to jest jednak główny temat naszej rozmowy, która jest rządzona w sposób jaki? Dyktatorski?
No, dyktatorski. Oczywiście, że tak, choć ostatnio słyszałam jakąś wypowiedź, że to dyktatura jest na Białorusi, jedyne państwo tak rządzone i tak dalej, jakiś ekspert się wypowiadał, no zupełnie zapominając, że tak naprawdę największym dyktatorem, ale też i największym terrorystą jest po prostu Władimir Putin, tylko nie wszyscy mają odwagę o tym mówić. A ja przypomnę, bo to akurat wczoraj w nocy umieściła post na Facebooku Monika Andruszewska, fajna dziewczyna, wspaniała, odważna, że otóż właśnie w ostatnich 2 dniach w wyniku rosyjskiej agresji na Donbasie zginęło kolejnych 5 ukraińskich żołnierzy, tak? No i gdzie o tym możemy przeczytać, usłyszeć, tak, że w publicznych mediach, już nie mówię o niepublicznych, no nie, no właśnie nie, no temat Ukrainy, wojny jest pomijany, no bo ta krew się już tak umiarkowanie, powiedzmy, że leje co jakiś czas, więc cóż to za dramat, jakby gdzieś tak jakaś redakcja lewacka gdzieś została zaatakowana, o, to byłby news.
Czy jesteśmy w sytuacji, w której świat się zgadza na to, co dzieje się w Rosji z Rosją i co powoduje i co robi Rosja?
No tak, no Rosja jest partnerem biznesowym. Rosja jest... Znaczy, są tacy, którzy po prostu robią interesy. Są tacy, którzy uważają, że jeśli Putin zniknąłby ze sceny politycznej, to stałby się jakiś dramat i Putin... I tak nie wiemy, tak, tak, że stabilizuje, że jest przewidywalny i tak dalej, i tak dalej. No i jakby nie patrzeć na te różnego rodzaju opinie, to cały czas trzeba pamiętać, czym jest faktycznie Rosja. Mam wrażenie, że prezydent Trump doskonale wie. Oczywiście padają różnego rodzaju komentarze, cóż to będzie teraz spotkanie, pewnie się dogada, właśnie. No ale z przywódcą Korei Północnej też się spotykał, tak? No trzeba rozmawiać, szczególnie jeśli chodzi o przywódcę takiego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone, ale rozmawiać to nie znaczy godzić się.
No mamy do czynienia ze szkolonym oficerem KGB, który na pewno ma profil psychologiczny, który na pewno będzie różnego rodzaju gierki i sztuczki stosował. Zadziałało na George'a Busha, zadziałało na Baracka Obamę, dlaczego ma nie zadziałać na Trumpa?
Myślę, że jednak nie zadziała, że możemy tutaj dalej liczyć na jego wsparcie w naszych działaniach. Niejednokrotnie zresztą mówił, wspiera nasze spojrzenie na projekt Nord Stream 2 i tutaj bardzo konkretne działania też podjął w tym zakresie, więc wspiera też ten nasz projekt Trójmorza. Również oczywiście, co jest w sumie chyba najważniejsze w kontekście naszego bezpieczeństwa, jest bardzo otwarty na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
Bo to jest rzeczywiście największa...
To jest konkret. To jest rzeczywiście gwarancja naszego bezpieczeństwa.
Mimo, że jest symboliczna, to jest to bardzo ważny
każdy
symbol.
Każdy żołnierz jest tutaj ważnym symbolem.
Małgorzata Gosiewska, poseł PiS. Pana zapytam, Wojciecha Jachimaka, współreżysera filmu z cyklu Przyjaźń w cieniu Kremla, o to, czy powstały wersje angielska i rosyjska tego dokumentu?
To jest dobre pytanie. Myślę, że nie powstały jeszcze te wersje, ale zrobimy je i one będą w wersji internetowej. Także to faktycznie trzeba dzisiaj ten głos też skierować do społeczności rosyjskojęzycznej, bo do nich pewne informacje też nie docierają z ich terenu, więc też poprzez Polskę można im opowiadać troszkę o tym, kim oni są też jako system, bo Rosja to jest system, to nie jest normalne państwo, tylko to jest pewna układanka, w którą są wtłoczeni obywatele i muszą w tym systemie się poruszać.
Bo bycie Rosjaninem to też nic takiego znowu wspaniałego, aczkolwiek kraj piękny, ludzie przyjaźni.
Oczywiście, że tak. Chciałabym kiedyś jeszcze dożyć czasów, kiedy będę mogła pojechać koleją transsyberyjską. Znam wielu bardzo porządnych, przyzwoitych Rosjan, którzy mają ten sam problem z Putinem, jaki mamy i my, tak? Bo żyją w takim kraju.
Oni mają jednak większy.
No myślę, że tak, bo my... No właśnie. Ale też fajnie by było, gdyby właśnie z tym filmem pojechać i na wschód, i na zachód. Myślę, że szczególnie ważnie na zachód.
Pamiętajmy takie wezwanie z anteny Radia Wnet. Tworząc dokumenty, tworząc filmy, myślmy od razu o równoległych ścieżkach w obcych językach. To stawia pan na planie reportera albo tego i każe mu jeszcze to samo powiedzieć po rosyjsku i po angielsku. I powie, tak?
Tak. Tak zrobimy,
Tutaj, najprostsza rzecz, komentarz, potem tylko dopisać.
Sprawa jest rozwojowa, więc też nie zamykamy tego tematu. Film jest świeży, więc będziemy gotowi z kolejnymi miesiącami na kolejne wyzwania. Ale warto jeszcze może dodać, że ten drugi odcinek jest oparty o raport o rosyjskich zbrodniach, którego autorem jest właśnie pani poseł Małgorzata Gosiewska. Bo to jest też istotna sprawa, że my opieramy się o konkretny dokument, który dzisiaj jest złożony w Trybunale Karnym w Hadze i też mamy nadzieję, że nasz film w jakiś sposób będzie naciskał na tych prokuratorach w Trybunale Karnym, że podejmą się tego tematu.
Niezależnych prokuratorów, tak. Oczywiście.
Samo złożenie tego dokumentu to był duży news, bo pojawiły się konkretne wyliczenia, co, gdzie, kiedy i jakoś z faktami trzeba się
zmierzyć. Tak. Ja przede wszystkim, jeśli mogę jeszcze dwa słowa. Ja oczywiście firmuję ten raport swoim nazwiskiem, natomiast autorami raportu są wspaniali ludzie z wysokiej klasy, specjaliści, którzy jeździli ze mną jako wolontariusze, którzy z innymi jeszcze osobami potem analizowały zebrane materiały, bo raport ma ofiary, ma ich zeznania, ma dowody zbrodni, ale ma też zdiagnozowanych sprawców. Bardzo konkretne osoby i z imienia i nazwiska wskazane w raporcie. To jest wielkie dzieło moich współpracowników, którym bardzo, bardzo gorąco dziękuję.
Dobre miejsce i czas. Tu jeszcze jedną rzecz bieżącą zapytam. Nowelizacja ustawy o IPN doszło do porozumienia polsko-izraelskiego, no ale tutaj pretensje zgłasza Ukraina.
Bo rzeczywiście w tej ustawie zapisy, które znalazły się w tej lutowej, tak, w lutym to było, nowelizacji, nie są dobre, bardzo złe, nietrafne sformułowania. No ale tu w tym zakresie mam nadzieję, że doczekamy decyzji Trybunału i myślę, że będzie to dobry moment do poprawienia.
I tak, i to koniec. Odnieśliśmy jakiś sukces, pani zdaniem, w sprawach izraelskiej? Przekonaliśmy świat do narracji zgodnej z faktami?
Przyszłość pokaże, ale jedno jest pewne. Jeśli będziemy pewnej narracji bronić wspólnie z takim państwem jak Izrael, z takim państwem, które potrafi przekonać do swoich racji, ma tutaj bardzo bogate doświadczenia, to będziemy tutaj zdecydowanie bardziej skuteczni. A jednak porozumienie podpisane sprawia, iż antypolonizm został zdiagnozowany, pokazany, przyjęty przez obie strony.
Pojawiło się takie sformułowanie.
Tak.
W eterze jest szeroko rozumiane. Że...
I mam nadzieję, że się przebije.
Obraźliwe wpisy na temat Polski i Polaków są tak samo złe, jak obraźliwe wpisy na temat każdego narodu.
Minęła i godzina, tego nigdy nie mieliśmy jeszcze.
Minęła godzina dziewiąta, trzecia godzina Poranka Wnet się zaczęła. My w takim trochę warkacyjnym nastroju wprowadzamy dzisiaj naszych słuchaczy do tematyki urlopowej. W związku z tym zagrałem państwu taki utworek nagrany przeszło 30 lat temu przez zespół znany wtedy, zespół Madness. Słyszała pani zespół Madness, brytyjski. Nie? Our house in the middle of the street. Yeah? A to teraz zagramy co innego. Shame and misery.